Słuchasz Radia Xon.
Jazda. Magazyn motoryzacyjny.
Witam drodzy słuchacze w naszym kolejnym spotkaniu w magazynie motoryzacyjnym Jazda. Dzisiaj znowu będzie o Chińczykach, ale nie o społeczeństwie, tylko naturalnie w aspekcie motoryzacyjnym. Dzisiaj jednak nie będę omawiał jednego z kilkunastu, albo może nawet 20 ofert chińskich producentów w Polsce i w Europie, ale nieco inny aspekt. Otóż, moi kochani, zimę w tym roku mieliśmy prawdziwą, ostrą, śnieżną, mroźną i w terminie, ale mam nadzieję, że już się skończyła. No i trzeba pomału pomyśleć o zmianie opon. Mam nadzieję, że w październiku, listopadzie zeszłego roku zmieniliście opony na zimowe, no bo jeżeli nie, to już wam tak serdecznie współczuję tych problemów, jakie mieliście zimą. Trzeba w naszym klimacie, zwłaszcza tutaj górskim czy półgórskim, zmieniać opony na zimowe. Ja wam powiem, że nie tak dawno chciałem wjechać samochodem w Jeleniej Górze, na Paulinum, tam gdzie jest ten pałac Paulinum, w takiej śnieżnej pogodzie. I tu po mieście jechało się dobrze. A miałem opony letnie. I wiecie, że do Paulinum wydawałoby się, co to za górka. Nie dało się wjechać. A zatem zmieniajmy opony. A jeśli mamy zmieniać na letnie, to pytanie na jakie? Otóż, jak to zwykle niemiecka firma ADAC zrobiła badania opon letnich na rok 2026. No i jakie mamy wyniki? Otóż pierwsza piątka najlepszych opon letnich pod względem drogi hamowania, głośności, komfortu jazdy, przyczepności, akwaplaningu. Akwaplaning to jest zdolność utrzymywania toru jazdy w czasie silnego deszczu. Wytrzymałości na długi dystans, a więc wziąwszy pod uwagę te wszystkie kategorie, okazało się, co jest niewielkim zaskoczeniem, że najlepsze opony robi Continental. Na drugim miejscu, co już zaskoczeniem nie jest, znana włoska firma Pirelli, bardzo ją lubię. Zimówki średnie, ale letnie opony robią naprawdę wspaniałe. Trzecie miejsce, także jeden z moich faworytów, czyli Goodyear. I następnie japońskie Bridgestone, potem Firestone i dopiero na szóstym miejscu firma Michelin. No jeszcze parę ładnych lat temu mówiło się, że Michelin to był absolutny rekordzista pod względem wszelkich statystyk, także cenowych. No ale cóż, wszystko się zmienia. I Michelin, niestety, ale trochę spuściło z tonu. Jak więc widzicie, zajęło dopiero szóste miejsce. I taka opona letnia, powiedzmy sobie poczynając od Continentala, kończąc na Michelin, w rozmiarze przyjęto do badań 225 na 55 na 17. To taka średnia opona do samochodów kompaktowych, które stanowią olbrzymi odsetek naszych pojazdów. A więc taka opona kosztuje u tych właśnie najlepszych producentów tak od 500 do 600 zł. Wydaje się dosyć sporo. No ale przejdźmy dalej. Dlaczego mówiłem, że będziemy mówili o Chińczykach? Otóż na samym końcu tego rankingu znajdują się trzy firmy chińskie. Oczywiście nazwy są nie do powtórzenia. Na razie to się uczę firm produkujących samochody chińskie. Nie jestem w stanie zapamiętać tych firm oponiarskich. Otóż one zajęły trzy ostatnie miejsca. Ale Czym konkurują? Ceną. Bo jeśli za te opony z czołówki, jak wam mówiłem, trzeba dać 500-600 zł za sztukę, to takiego Chińczyka kupicie w przedziale między 200 a 300 zł za sztukę. No to jest dwa razy taniej. Ale gdzie jest jakiś myk? Ano zaraz wam powiem. Otóż liczą się także przebiegi takich opon. I co się okazało? Że ci najlepsi Continental, Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Firestone i Michelin są w stanie przejechać nawet sporo powyżej 50 tysięcy kilometrów, dopóki nie trzeba takiej opony zmienić. Rekordzista Continental 57 tysięcy. A jak wyszło z badań, te chińskie opony są w stanie przejechać 26-27 tysięcy, no i aut do wyrzucenia. Jaki z tego wniosek? Że jeżeli jeździcie między 12 a 15 tysięcy kilometrów rocznie, a większość tak jeździ, no to takiego Goodyeara czy Continentala będziemy mieli na 4 lata. Za te 500-600 zł od sztuki. Natomiast Chińczyka trzeba zmienić po 2 latach. A więc za 4 lata będą to 2 komplety chińskich opon po cenie 500-600 zł. Jaki z tego wniosek? Nie warto oszczędzać na oponach. Póki co Chińczycy muszą się jeszcze dużo uczyć w tej dziedzinie i gdybyście, moi kochani, musieli zmienić opony letnie na nowe, nie ma co żałować. Trzeba kupować te opony z czołówki.
Jazda. Magazyn motoryzacyjny.
Drugi aspekt chiński jest bardzo ciekawy. Jak wiecie, co do ogólnej zasady, jestem za samochodami elektrycznymi. Ale co do aktualnych szczegółów, no to nie. Nie jestem w stanie znieść tych wielkich, ciężkich baterii, które się dość długo ładują, które się szybko rozładowują, zwłaszcza zimą albo na autostradzie, w sposób tragiczny tracą moc. No i co jeszcze? Póki co te baterie są bardzo drogie i zajmują w samochodzie olbrzymią ilość miejsca. To, jak wiecie, mi się nie podoba. I cały czas czekam na jakąś rewolucję w tej dziedzinie. Już kiedyś wam mówiłem, że w Indiach skonstruowano akumulatory nie litowo-jonowe, tylko sodowe, no ale jakoś ten temat przycichł. Aż tu teraz chińska firma Hongqi oświadczyła, że już w tym roku wypuści do obiegu akumulatory nowej generacji o bardzo zwiększonej gęstości, które, uwaga, przy zachowaniu podobnych wielkości co obecnie, będą w stanie przejechać na jednym ładowaniu nawet 1500 km. A zatem, jeśli będzie wystarczający zasięg w granicach 800-1000 km, to te nowe akumulatory mogłyby być o połowę mniejsze i o połowę lżejsze. Prawdopodobnie o połowę szybciej by się ładowały, ale tego jeszcze nie powiedzieli. Jeśli tak naprawdę będzie, podobno ma to się stać w trzecim kwartale tego roku, no to byłaby to jakaś rewolucja. Gdzieś na marginesie przeczytałem, że inni producenci, tacy jak koreańskie LG czy japońska Toyota, też podobno pracują nad takimi akumulatorami, które tym się różnią od obecnych, że elektrolit nie jest płynny, tylko stały. I dlatego osiąga się tą dużo większą gęstość. Jeśli tak się stanie i powiedzmy od przyszłego roku, 27, zaczną dość masowo pojawiać się samochody elektryczne, które będą miały o połowę mniejsze, lżejsze akumulatory będą w stanie przejechać 800-1000 km. A jeśli komuś to nie przeszkadza, że akumulator jest taki wielki, ciężki, ale będzie zasięg 1500 km, no to wtedy się zacznę naprawdę zastanawiać nad sensem samochodu elektrycznego pod uwagą taką, że cena ich wyraźnie spadnie. Jak wiecie, oprócz hybrydowości moim konikiem jest trwałość i niezawodność samochodów. Szukam różnych rankingów, czy to europejski ADAC, czy to amerykański Consumers, gdzie z upływem każdego roku publikowane są statystyki niezawodności i zadowolenia klientów samochodów. Otóż właśnie Amerykanie opublikowali najnowsze dane swoich badań, a jak wiadomo, rynek amerykański jest olbrzymi. No, chiński oczywiście jest dużo większy, ale Chińczycy póki co takich badań jeszcze nie robią. No i Amerykanie opublikowali swoje statystyki za rok 2025. I tym razem nie robiono ankiety wśród użytkowników samochodów, bo to wtedy są jakieś subiektywne odczucia, ale wśród serwisantów, warsztatów. Co chyba jest bardzo wiarygodną informacją, bo mechanicy najlepiej wiedzą, które samochody się psują, a które nie, które są trwałe, a które nie. I co się okazuje, moi kochani? No, pewne wyniki są dosyć zaskakujące. To, że pierwsze miejsce, jak od lat, w niezawodności i trwałości zajmuje Lexus, to nikogo nie dziwi. I tak też jest teraz. Ale uwaga! Na drugim miejscu przez lata była Toyota, która tym razem spadła aż na 8 miejsce. To jest o tyle dziwne, bo w Europie, a zwłaszcza w Polsce, uważa się Toyotę za bardzo niezawodne samochody. No to nie jest tak, że one się nagle zaczęły strasznie psuć. Ale spadek w rankingu amerykańskim jest dosyć symptomatyczny. Jeśli Lexus wygrał, to zapytacie, kto zajmuje najlepsze kolejne miejsca. Otóż Subaru zawsze wysoko było w czołówce, ale tym razem wdrapało się nawet na drugie miejsce. No co bardzo mnie cieszy, bo chociaż nigdy nie miałem Subaru, to jakoś jestem zwolennikiem tej marki właśnie za prostotę, napęd na cztery koła synchroniczny i tą niezawodność i trwałość. Trzecie miejsce Honda, co również przyzwyczaiła nas na dobrych samochodów. Później troszeczkę spadła Mazda, no i pokazały się samochody koreańskie, Kia i Hyundai. One co prawda jeszcze mają pewien dystans do takich firm jak Lexus, Honda, czy Mazda, czy Subaru, ale jednak ciągle znajdują się w czołówce. No a co tu chińskiego w tej dziedzinie? Otóż to. Badano samochody 3-letnie i starsze, a więc w takim rankingu trudno szukać producentów chińskich, no bo Chińczycy rzucili się na rynek amerykański czy europejski ledwie 2-3 lata temu. No i na dobrą sprawę samochodów starszych niż 3 lata to nie ma. W związku z czym trudno powiedzieć, na ile one są niezawodne i trwałe. Za kilka lat w statystyce na pewno one się pojawią. Informacja jednak jest taka, że jeżeli na przykład samochody producentów dawnych, europejskich, z tradycjami, takimi jak niemiecka trójka BMW, Mercedes, Audi, czy Opel, czy Ford, dają ciągle tylko 2 lata gwarancji. Francuzi tacy jak Renault, Peugeot, Citroën, czy inne samochody z grupy Stellantis, takie jak Jeep, czy Fiat, także dają 2 lata gwarancji. W Renault możecie sobie przedłużyć do 5 lat, ale trzeba za to zapłacić. Pytanie, dlaczego oni się tak tego boją? Na wielki producent niemiecki WAG czyli Volkswagen, Skoda, Seat, też dają tylko 2 lata. Coś musi być na rzeczy. Kia pierwsza pokazała, że można dać 7 lat gwarancji. Co prawda tam są takie pewne myki i gwiazdki, że nie na wszystko. No, ale wrażenie jednak jest. A co z Chińczykami? Otóż na te już ponad 20 firm chińskich będących na polskim rynku zdecydowana większość daje 7 albo 8 lat gwarancji. Pojedyncze tylko firmy dają lat 5. Na pytanie dziennikarzy, czy Chińczycy nie boją się takich długich lat gwarancyjnych, mówią, że nie. Najwyżej, jak samochody się będą psuły, to wymienimy na nowe, bo mamy bardzo dużą produkcję. No bardzo jestem ciekawy, jak to się rzeczywiście rozwinie w tej trwałości i niezawodności samochodów chińskich. No bo jeśli chodzi o ceny, to na razie oni biją całą konkurencję, może poza Dacią, na głowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie z tego cyklu. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Jazda. Magazyn motoryzacyjny.
Słuchasz radia Xom. Słuchaj nas.